Jak ono zgodziła się, by to za chwilę była twoja opowieść, twoje świadectwo.
To może zacznę od tego, jak mój przedmówca Marian od swojego dzieciństwa, właśnie, że też trafiłam do domu dziecka jako około 7-letnia dziewczynka, głównie z powodu braku umiejętności opiekuńczo-wychowawczych ze strony moich rodziców, ze strony taty. Było to też i nadużywanie alkoholu w trudnych właśnie chwilach, nie mógł sobie sam poradzić, a ze strony mamy po prostu choroba. Mama była chora, nie była nigdy alkoholiczką, nawet nie paliła papierosów. Mój tata, no niestety, uciekał się w trudnych chwilach, nie mógł sobie poradzić sam do właśnie wypicia tego alkoholu. I dziś, jak sobie przypominam historię, którą pamiętam swojego ojca, to ona jest trochę podobna do mojej.
Twoja podobna do ojca.
Moja podobna do ojca, odwrotnie rzeczywiście. Ponieważ no, oboje chwytaliśmy się za wszelką cenę życia. Chcieliśmy normalnie żyć, niekoniecznie nam to dobrze wychodziło i przychodziły momenty załamania. Momenty takie właśnie, w których mnie osobiście przychodziły myśli, a wszystko mi jedno, już mam dość. A później był kac. I kac moralny, i kac alkoholowy. A ten kac moralny nie dawał żyć, bo jak mogę mieć dość, jak jak jest 10 przykazań Bożych, jest jedno z nich, nie zabijaj, a ja zabijam siebie. I miałam tego pełną świadomość.
Ciągle miałaś wyrzuty sumienia.
I miałam wyrzuty sumienia, tak, że robię sobie krzywdę i tym, którzy są blisko mnie. I mój ojciec też, myślę, miał taką świadomość. Dlatego, że...
Ale ty to teraz wiesz.
Tak,
prawda?
Teraz wiem. Jak już mój tata nie żyje, niestety, no ojca miałam chyba 3 lata przed jego śmiercią, to tak naprawdę poczułam, że mam ojca. Już sama miałam wtedy córkę. Mój tata był wtedy chory na nowotwór płuc. Jeździłam, odwiedzałam ojca, opiekowałam się nim na tyle, na ile umiałam. Wtedy nie piłam.
I wtedy
alkoholu.
Zbliżyliście się.
I wtedy się zbliżyliśmy do siebie. Ja chyba zrozumiałam go. Nie mam do niego żalu. Zmarł i cały żal, jaki miałam, a miałam żal, zniknął, rozmył się. Nie mam żalu w ogóle do rodziców, do tego,
do jak tego się, co było.
Tak, do tego, jak się moje życie toczyło. Ale kiedyś ten żal był. I ten żal prawdopodobnie chciałam utopić właśnie w alkoholu. Był żal na tej zasadzie, że ja patrzyłam na swoich rówieśników i zaproszona do koleżanki na przykład do domu, jak mama podawała obiad, tata pytał jak w szkole, albo podwoził gdzieś córkę, no to miałam żal do Boga nawet. Mogę dzisiaj powiedzieć, że do Boga właśnie. Dlaczego ja nie mam takich rodziców? Dlaczego
to
ja byłam...
uzasadnione, że tak,
tak
dziecko
dlaczego
myśli,
byłam w tym domu dziecka?
Człowiek.
Dlaczego nie mam takiego ojca, który mnie zawiezie, podwiezie? Nie nadążałam za rówieśnikami. Nie nadążałam w ten sposób, że różniłam się od nich zawsze ubiorem przede wszystkim. Różniłam się od nich postrzeganiem świata.
Miałeś takie zaniżone poczucie wartości.
Miałam zaniżone poczucie wartości, a to poczucie wartości dosyć jeszcze niskie mam do dzisiaj.
No ale chociaż nad tym pracujesz, idąc drogą 12 kroków.
Tak, pracuję i mam takich przyjaciół, którzy pokazują mi, że to moje jakby sukcesy, no, chociaż ja tych sukcesów nie widzę, ale pokazują mi, że to właśnie jest
przed
powód
tobą
do tego, żeby to poczucie wartości wzrosło. Myślę, że ta moja historia domodzieckowa, że tak to nazwę, później byłam pod kuratelą mojej wychowawczyni w domu dziecka, która do dzisiaj zastępuje mi mamę, ponieważ moja mama biologiczna żyje, ale to ja jestem jej prawym opiekunem, bo jest to po prostu bardzo chora kobieta.
Czyli też znalazłaś wyjątkowego człowieka gdzieś tam w tym trudnym swoim czasie życia, tak? W tych...
Tak.
W tych zakamarkach, zaułkach, w tych
to też były trudne historie, bo ta kobieta wzięła mnie pod tą kuratelę do 18 roku życia. Takie było założenie, żeby nie wzrastała w placówce, tylko miała namiastkę chociażby domu. No i później wydarzyła się taka sytuacja, Nie będę tu dzisiaj opowiadać tego ze szczegółami.
To są anonimowe opowieści osobiste. Tak, więc
w moim życiu ojciec.
Nikt nie oczekuje, rozumiem.
A że to była kobieta, która była samotna. Moja mama była już też w miejscu, w którym, w bezpiecznym miejscu, pod pełną opieką. No i z tego, nazwijmy to, związku tej mojej przybranej mamy i mojego ojca mam wspaniałą siostrę.
No proszę, jak to się życie
i jednak tę namiastkę domu miałam.
I to, o czym mówił Marian, że zdarzają się takie sytuacje, że pojawiają się na drodze każdego z nas ludzie, zupełnie czasem nieoczekiwanie, znienacka. Dokładnie. Że to jest wtedy, tak jak on powiedział, taki dar, który dostaje od Boga. A ty, kiedy zaczęłaś czuć obecność, jak mówicie, Stwórcy
sił
wyższe?
Ja myślę, że nie do końca rozumiałam, co czuję chyba, ale to było od dziecka, ponieważ ja urodziłam się na wsi, dosłownie urodziłam się na wsi w domu rodzinnym mojej mamy. Mama po prostu nie zdążyła do szpitala.
Czyli?
Tak. I tam miałam taką wspaniałą sąsiadkę, która niestety już nie żyje. I ta sąsiadka pomagała mojej mamie ze względu na jej chorobę.
I to był już ten pierwszy cud.
I ona mnie zabierała do kościoła. Zabierała mnie po prostu, swojego wnuka i mnie. I ja zwiedziłam wszystkie możliwe święta na wsi, wszystkie pogrzeby również.
Brałam z panią sąsiadką,
na którą wołałam babciu. Bo moi dziadkowie już wtedy dawno nie żyli. Moja mama mi w dość późnym wieku urodziła. Także to już wtedy wiedziałam, że no ona mi tak tłumaczyła jak małemu dziecku. Ja te słowa do dzisiaj pamiętam, że jest ktoś, kto ciebie pilnuje. Tego kogoś nie widać, ale jest. I tak mi tłumaczyła. I ja później tak w okresie takiego już, jak już byłam tutaj w Lublinie, w domu dziecka, później w tej rodzinie zastępczej, nazwijmy to tak w cudzysłowie, no ta moja mama przybrana też była osobą osobą wierzącą.
Czyli...
I ona też no, próbowała z każdej strony jakoś mnie zachęcić, zarazić wiarą w Boga. I ja rzeczywiście w sytuacjach krytycznych mojego życia, takich naprawdę ciężkich, często bywało, że nie miałam gdzie z tym pójść i szłam do kościoła. Nie wiedziałam, jak mam robić, co mam zrobić, jak mam się modlić, ale tam szłam. Tam uciekałam, chyba tam się czułam bezpiecznie, że tam mnie nikt nie oceni.
Patrzę na zegar. Za chwilę się pożegnamy, ale zanim to nastąpi, to chciałabym, żebyś zaprosiła raz jeszcze w imieniu swoich przyjaciół, którzy dyżurują przy telefonie z grupy Pamiętaj, na to jutrzejsze spotkanie właśnie przy kościele.
Jutro
na szczególne jubileuszowe.
Tak, dokładnie. Jutro będzie takie szczególne spotkanie i tym bardziej właśnie zapraszam wszystkich, którzy chcą przyjść pierwszy raz. Dlatego, że właśnie przy takim spotkaniu jak rocznica, a będzie też to i moja pierwsza rocznica.
Czyli dwie tak, takie szczególne.
Do której czasami przez naprawdę trudnymi drogami prowadził mnie jednak Andrzej, bo potrafiłam się po drodze zbuntować. I czasami z czymś się nie zgadzałam, ale no miał cierpliwość do mnie. Także zapraszam wszystkich, bo to jest na wszystkich zainteresowanych, którzy chcą przyjść pierwszy raz. Jest to meeting otwarty. Będą dwie rocznice, powinno być trzy, bo jeszcze nasz kolega Jurek, bardzo ubolewam nad tym, że go nie będzie z nami, ale my jesteśmy z nim myślami. I chciałabym, żeby był Piotr.
Na 17.
Tak, ale też go niestety nie będzie. Na godzinę 17, na Królewską 9, przy kościele. I to by była chyba najlepszy start, bo wtedy naprawdę można odczuć, jaka jest moc grupy. Jaka jest duża moc grupy.
Na 17, jutro, tak, we czwartek.
Tak.
Zapraszała Jagoda, Andrzej i Marian. Dziękuję bardzo za to, że byliście dziś razem z naszymi słuchaczami.